Zapraszam na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę czasowo obniżającą akcyzę na prąd i paliwa. Przepisy czasowo znoszą też podatek od sprzedaży detalicznej paliw. Obniżone stawki zaczną obowiązywać już od najbliższego poniedziałku, przy czym zmienią się one jeszcze 1 stycznia. Od 20 grudnia akcyza na benzyny silnikowe wyniesie 1369 zł na 1000 litrów, a na oleje napędowe 1065 zł. Z kolei na skroplone gazy do napędu silników spalinowych 364 zł na 1000 kg. Stawka akcyzy za energię elektryczną w okresie od 1 stycznia do 31 maja wyniesie 4,60 zł. Zamyka VAT o godzinę. Jako państwo wychodzimy naprzeciw i chcemy chronić portfele Polaków przed wzrostem cen, powiedział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Zaznaczył, że inflacja jest problemem globalnym, który dotyka wiele krajów.
Chronimy portfele Polaków na tyle, na ile mamy możliwości jako polski rząd, jako polski parlament. Bardzo szybko przygotowaliśmy tarczę antyinflacyjną, która obniży ceny energii, ceny paliw, gazu, po to, żeby Polacy płacili mniej. Powodem wzrostu cen energii jest oderwana od rzeczywistości polityka Timmermansa, partii Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, składającej się z posłów Platformy, PSL-u, którzy bez oglądania się na to, że system ETS zbankrutował, że ten system powoduje drożyznę w sklepach, uparcie go forsują. Z drugiej strony mamy spekulacyjną politykę Władimira Putina, polegającą na ograniczeniu dostaw gazów do zachodniej Europy.
Koszty dla budżetu wprowadzenia obniżek podatków szacuje się na około 1 327 milionów złotych. Dodatkowo na prawie 100 milionów złotych oszacowano koszt zniesienia akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Nie tylko system ETS, ale cała unijna polityka klimatyczna w gruncie rzeczy prowadzą do niewydolności energetycznej Europy, powiedział profesor Tomasz Grzegorz Gross. Ekspert zaznaczył, że potrzebna jest poważna zmiana w tym obszarze. Podczas szczytu w Brukseli unijnym przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przyczyn wzrostu cen energii. Polska przy wsparciu kilku innych krajów domagała się zawieszenia i reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nasz kraj podnosił, że obecnie system ten wykorzystywany jest przez spekulantów i destabilizuje gospodarki. Według profesora Tomasza Grzegorza Grosse sytuację w Unii Europejskiej wykorzystuje Władimir Putin, który wie, że ta rewolucja klimatyczna doprowadzi do poważnych problemów Europy z energią. Dlatego przywódcy Unii Europejskiej powinni dokonać głębokich korekt.
Politycy powinni zastanowić się nad tym, jak ten system zmienić przynajmniej w tym bliższym okresie, dlatego że on najwyraźniej powoduje bardzo duże koszty, które rujnują europejską gospodarkę i też mogą być przyczyną bardzo poważnych trudności o charakterze politycznym. Więc zamiast pewnej refleksji w tym kierunku, i do tego namawiał polski premier, my mamy zapowiedź Komisji Europejskiej, żeby ten błędnie w gruncie rzeczy działający system handlu emisjami przenieść na dwa kolejne sektory, czyli transport i mieszkalnictwo, co z całą pewnością będzie jeszcze bardziej nakręcać spiralę cen energii, a tym samym inflację w Europie.
Jednak ETS-ów broni sama szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wywiadzie stwierdziła, że nie ma żadnych oczywistych i wiarygodnych dowodów na nieuczciwe spekulacje. Co więcej, Komisja Europejska nie wiąże rynku ETS z rosnącą inflacją. Von der Leyen utrzymuje, że handel uprawnieniami do emisji pozostaje głównym instrumentem redukcji emisji CO2. Niemka wytknęła też, że polska gospodarka jest silnie uzależniona od wydobycia węgla i wytwarzania z niego energii, co wiąże się z wysoką emisją CO2. Mecenas Bartosz Kownacki złożył do Międzynarodowego Trybunału Karnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Aleksandra Łukaszenkę. Białoruski przywódca miałby być sądzony za zbrodnie przeciwko ludzkości. Prawnik i poseł PiSu domaga się również ścigania Łukaszenki przez Międzynarodową Prokuraturę. Zarzuca mu m.in. instrumentalne wykorzystywanie migrantów do destabilizacji granicy polsko-białoruskiej. Bartosz Kownacki zwraca uwagę, że jego zawiadomienie będzie testem dla państw europejskich, czy mają wolę ukarania Aleksandra Łukaszenki.
Jest to potrzebne, żeby była jasność sytuacji. I też będzie sprawdzenie, czy państwa europejskie chcą ścigać tego zbrodniarza, bo chyba w tym się zgadzamy, że to jest zbrodniarz. Są do tego podstawy i ściganie takiego zbrodniarza de facto wyklucza go poza nawias w ogóle przywódców państw, już nie europejskich, ale w ogóle no jakby jakiekolwiek relacje poza innymi zbrodniczymi reżimami będą utrudnione nie tylko na terenie Europy, ale także na terenie całego świata. I to będzie jasność, jeżeli MTK poprzez prokuratora swojego uzna, że należy pana Łukaszenkę ścigać. Będziemy mieli jasność sytuacji. Jeżeli będzie inna decyzja, to byłbym zaskoczony. Jestem troszkę zdziwiony, że tego ruchu nikt nie podjął wcześniej.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości złożył zawiadomienie na podstawie artykułu 15 Traktatu Rzymskiego, którego jednak nie podpisała Białoruś. Oznacza to, że postawienie aktu oskarżenia Łukaszence nie będzie łatwe. Mecenas Kownacki zauważa jednak, że rozpatrzenie sprawy jest możliwe, bo skutki działań białoruskiego reżimu są odczuwalne w Polsce, która podpisała traktat. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby 32 osoby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Do siłowej próby forsowania granicy doszło w okolicach Czeremchy. Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb, podkreśliła Straż Graniczna. Prokuratura Rejonowa Białystok Północ wszczęła śledztwo w sprawie dezercji polskiego żołnierza na Białoruś. Obecnie trwa zbieranie dowodów i ustalanie miejsca pobytu Emila Czy, by przedstawić mu zarzuty. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu o areszt tymczasowy wobec podejrzanego i wydanie za nim listu gończego. Śledztwo prowadzone jest z artykułu 339, paragraf 3 KK. Zgodnie z nim żołnierz, który w czasie dezercji ucieka za granicę albo przebywając za granicą uchyla się od powrotu do kraju, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. O dezercji polskiego żołnierza na Białoruś media poinformowały w piątek. Wcześniej białoruski odpowiednik Polskiej Straży Granicznej podał informację o polskim żołnierzu, który poprosił o azyl na Białorusi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zauważył, że uciekinier jest obecnie zakładnikiem białoruskich służb, a jego relacje i opowieści kolportowane przez białoruskie media są nic nie warte.
Jest oczywiste, że dezerter z Polski będzie wykorzystywany po to, żeby uwiarygadniać i uzasadniać tezy białoruskiej propagandy. Ten człowiek musi kłamać, bo wie, że nie ma powrotu po tym, co zrobił do Polski. On również wie, że żeby uniknąć odpowiedzialności za dezercję, musi dogadać się z reżimem Łukaszenki bądź też z innym krajem, który sympatyzuje z reżimem łukaszenkowskim i jest jego politycznym sojusznikiem. Mamy do czynienia z człowiekiem, który będzie wykorzystywany do działań propagandowych przeciwko Polsce, a pamiętajmy, że te działania propagandowe są jednym z elementów operacji agresywnej przeciwko naszemu krajowi.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak zdymisjonował przełożonych Emila Czy. Jak przekazał w mediach społecznościowych, mężczyzna miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski, zapowiedział przegląd kwestii naboru i pracy z żołnierzami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłat pieniędzy w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Środki będą trafiały do rodziców od nowego roku. Więcej Piotr Brzezina.
Od stycznia przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy. Jego maksymalna wysokość to 12 tysięcy złotych. Prawo do świadczenia będą mieli także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36 miesiąca życia. O tym, jak można się ubiegać o te środki oraz w jaki sposób będą wypłacane, mówi Krystyna Michałek, rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach na dwa sposoby, albo po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Rodzic będzie mógł zmienić zadeklarowaną miesięczną wysokość świadczenia, ale zmiany takiej może dokonać tylko raz. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać od 1 stycznia wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia.
W pierwszym roku funkcjonowania rodzinnego kapitału opiekuńczego ze wsparcia ma skorzystać około 615 tysięcy dzieci.
W sobotę w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Nowej Lewicy. W trakcie spotkania między innymi zaproponowano 4 ulgi noworoczne dla obywateli, które są propozycjami partii na inflację i drożyznę. To obniżka VAT z 23 do 15% oraz z 8% do zera, rekompensaty za wzrost cen energii, a także likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rada Krajowa Lewicy odbyła się kilka dni po tym, jak 5 parlamentarzystów opuściło klub parlamentarny tej partii i zawiązało koło poselskie Partii Socjalistycznej. Nowo wybrany wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do ich decyzji, podkreślił, że dla tych, którzy odeszli, nie ma drogi powrotu. Wraz z odejściem senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i Wojciecha Koniecznego, Lewica straciła swych jedynych przedstawicieli w Senacie. W Sejmie klub liczy 44 osoby. Politolog Bartłomiej Biskup zauważył, że motywem odejścia grupy parlamentarzystów były personalne tarcia w klubie. W ocenie eksperta nie jest to jednak koniec rozłamu na lewicy.
Lewica, powiedzmy, nie radzi sobie najlepiej. Już do tych 12% wyborów to dawno takiego poparcia nie ma. I w związku z tym należałoby oczekiwać od małej partii, która chce mieć więcej udziałów w Sejmie, działań konsolidacyjnych, a nie rozłamów. W związku z tym nie wróży to dobrze, prawda, lewicy. Nie sądzę, żeby to się to jakoś strasznie odbiło w tej chwili na sondażach. Natomiast rzeczywiście kilku parlamentarzystów prawdopodobnie przejdzie, i to będzie kolejny skutek, prawdopodobnie przejdzie do którejś z ugrupowań na przykład Platformy Obywatelskiej lub Polski 2050, to są takie dwa, które wydaje mi się tutaj mogą być w kręgu zainteresowania.
Sobotnia Rada Krajowa była pierwsza po połączeniu dawnego SLD, Wiosny i wyborze władz Nowej Lewicy. Kongres Zjednoczeniowy odbył się w październiku. W Częstochowie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w niedzielę księdza arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej Stanisława Nowaka. Mszy świętej pogrzebowej odprawionej w archikatedrze pod wezwaniem świętej rodziny przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski w homilii podziękował za życie księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, trzeciego z rzędu biskupa częstochowskiego, jak podkreślił, człowieka bez reszty oddanego Kościołowi i ojczyźnie.
Będąc pasterzem archidiecezji częstochowskiej, mówił, zawsze starałem się naśladować Jana Pawła II. Byłem zapatrzony w duchowość papieża. Imponował mi swoją wiarą, pobożnością i wielkim umiłowaniem męki Pana Jezusa. On sam bowiem był człowiekiem zakochanym w krzyżu Chrystusa. Bardzo często odprawiał drogę krzyżową. Osobiście wspominam go jako człowieka bez reszty oddanego Maryi. Nieustannie towarzyszył początkom i zakończeniom peregrynacji obrazu jasnogórskiego w naszej ojczyźnie. Był niezwykle wierny Matce Bożej Jasnogórskiej. I mimo trudności związanych z coraz słabszym stanem zdrowia, nieustannie pielgrzymował na Jasną Górę.
Ciało księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka spoczęło w krypcie biskupów częstochowskich w archikatedrze częstochowskiej. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.